Wystarczy wspomnieć o całym trybie, śledzeniu trybu pracy nad ustawą, naruszaniu wszelkich procedur, załatwiania, przepraszam, takie kolokwialne określenia, załatwiania kształtu ustawy w gabinetach premiera, kiedy to przedstawiciele rządu spotykali się po 15 lipca z jednym podmiotem gospodarczym, konkretnie za Gorą, i ustalali poza wszelkimi procedurami, poza trybem prawnym, jak ma wyglądać kształt ustawy, który zadowalałby obie te strony. A więc działo się coś raz, że niezgodnie z prawem, a dwa, że zupełnie w cieniu gabinetu, w ukryciu, bez wiedzy opinii publicznej, kształtowano porządek prawny w sferze niezwykle ważnej dla całego państwa, a więc w sferze działania mediów, które powinny być z natury swojej niezależne i które stanowią niezwykle ważny element demokratycznego, praworządnego państwa. Okazuje się, że można było tak ważną ustawę przygotowywać z naruszaniem wszelkich procedur i zamykać się z jednym zainteresowanych podmiotów gospodarczych w gabinetach i wspólnie z tym podmiotem konstruować zapisy tej ustawy. No to są wszystko praktyki niedopuszczalne. One pokazują na problem, który jakże w bieżących, ostatnich informacjach, które trafią do nas z prawo mediów, potwierdza tą oto tezę, że komisja wskazała na zjawisko, które jest charakterystyczne nie tylko dla tej ustawy o radiofonii i telewizji i kulisów jej przygotowania, ale na zjawisko, które zwykło się określać mianem oligarchizacji Polski. Mianowicie tworzenia wolskiej grupy interesów, wolskiej grupy biznesu, ludzi z towarzystwa, którzy spotykają się, korzystają z rozmaitych koneksji razem ze sobą i mają za nich procedury prawne, ustalają, jak ma wyglądać ustawa, jak ma wyglądać ważny kontrakt, jak ma wyglądać skład władz najważniejszych spółek Skarbu Państwa. Nawiązuje w tym wypadku do sprawy znanej wszystkim dzisiaj Orlenu, w której to ponoć, jeśli potwierdzą się te informacje, które przedstawiła prasa, prezydent, premier i najbogatszy biznesmen w Polsce ustala jej władzę tej spółki. No to jest rzecz niebywała. Nie tylko wskazuje na jaskrawe naruszenie prawa, ale no jest to przecież proste powtórzenie tych wszystkich patologii i naruszeń procedur, które wykazaliśmy w trakcie pracy Komisji Śledczej, Komisji Lewina. Tylko że tam była ustawa, tutaj są władze jednej z najbardziej newralgicznych dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego spółek, spółki wartej miliardy złotych, a w tle znajduje się kontrakt na dostawę ropy, wieloletni kontrakt na dostawę ropy, którego wartość dotyczy już, obejmuje kwoty no, idące nie miliony dolarów, jak w przypadku sprawy Rywina, ale w miliardy dolarów. Miliardy dolarów. Więc skoro takie patologie mają dzisiaj w Polsce miejsce, i sprawa Rywina nie jest wyjątkiem, to właśnie jej poznawanie, wertowanie wielu tajnych dokumentów, pokazanie ich w świetle kamer, przesłuchanie pod odpowiedzialnością karną najwyższych funkcjonariuszy państwa pozwoliło też pokazywać ten stan patologii, który w ogóle ma miejsce w naszym kraju, pozwoliło obnażyć słabość naszego państwa, upadek moralny znacznej części jego elit, i tworzenie się bardzo niebezpiecznego układu grup interesów, wąskich grup interesów, swoistego towarzystwa, które poza prawem, traktując instytucje demokratycznego państwa czysto fasadowo, załatwiają jakieś swoje interesy, mają za nich interes publiczny. A biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie to, co jest dla tych środowisk biznesowych czy politycznych ważne, to jest tak naprawdę gra kosztem państwa, kosztem Polski, i temu musimy się bardzo stanowczo przeciwstawić. A że takie procesy zachodzą, to wiemy to między innymi właśnie dzięki pracy komisji, dzięki jawnej jej pracy. I niezależnie jakie sprawozdanie by nie zostało uchwalone, przegłosowanie i teraz przyjęte przez Sejm, to tej wiedzy nikt nam nie odbierze.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem dziś jest pan poseł Zbigniew Ziobro, a co dalej profesor Erwin Michnik. Takie pytanie zadajemy sobie dzisiaj, jakieś refleksje ogólne. Zapraszam do rozmów. Numer telefonów kierunkowy do Torunia 056, Polska Północna 655 23 55, Polska Południowa 655 23 56. Zapraszamy też do rozmów słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Po godzinie 22. Proszę bardzo, Radio Maria.
Dziękuję, że pokonuję Jezus Maria Zaszczydziewicza.
Teraz i zawsze.
Gorąco pozdrawiam i witam serdecznie też pana posła, pana w naszym radiu, ojca Tadeusz Rydzyk. Pozdrawiam też ojca serdecznie. I najpierw, panie pośle, dziękuję i gratuluję. Zawsze dziękuję za tą ogromną pracę. To jest ogromna praca. Jej gratuluję postawy, że nie dał się pan złamać żadnym naciskom, za co tak, no, ja wszędzie tak to odebrałem, dążenie do poznania całej prawdy w sposób w sumie bardzo taktowny. A takie naciski, na takie przeróżne manipulacje, presja psychiczna, presja przez... No, to widzieliśmy, obserwowaliśmy to. Za to wielkie dzięki, proszę pana. Dzięki, to jest przykład. Dla mnie to jest nadzieja. Jeszcze Polska nie zginęła. I okazuje się, że są Polacy, prawi, tak. To jest to. Dzięki i gratuluję. To jest pierwsze, a drugie. Może pytanie, nie wiem, czy pan zechce odpowiedzieć, ale czy nie było nacisków na pana jeszcze innego rodzaju? Zdaję sobie sprawę z tych potwornych mafii. To przecież widzimy, co się dzieje w Polsce. Nie tylko do odebrania imienia, zniszczenia człowieka jakimś, powiedziałbym, w opinii publicznej. Tak. Ale przecież są naciski na rodziny. Są naciski na szantaże. Są przecież i zabójstwa, widzimy, przeróżne. Czy nie było na pana nacisk? Czy może pan powiedzieć, były naciski, czy nie? Ja wiem, że to jest bardzo delikatne pytanie, bo zdaję sobie sprawę, nieraz widziałem pana, widać zmęczenie. To jest, to tak w sposób właściwie wszystko jak na dłoni, albo jeszcze więcej. Sama świadomość widzi świat, widzą ludzie. Można potknąć się jednym słowem, które jakoś tak w tym wirze może być wypowiedziane. No całość. Wyobrażam sobie pracę przygotowania do tych wszystkich posiedzeń, no, zaglądanie do tych dokumentów, żeby coś wiedzieć, to trzeba było ogromnej pracy poza jeszcze. To myślę, że to jest niesamowicie ciężka praca. Tak przynajmniej to odbierałem. I widziałem też zmęczenie nieraz na pana twarzy, przy tym opanowaniu nie z tej ziemi, przy tych różnych prowokacjach publicznych także. Tak, naciski widać było w mediach, w różnych mediach. Widziałem jakieś takie próba ośmieszenia, próba jakiegoś, no, to ty powiedziałem już. Tak, no, a więc czy nie było jeszcze innych nacisków? To jest jedno. I drugie pytanie, może takie bez sensu i właściwie pytanie, które jest właściwie niczym w stosunku do całej sprawy, ale może tak dla ludzi, bo ludzie są też ciekawi, czy komisja, czy członkowie komisji mieli za to duże pieniądze, za tą pracę. Dziękuję, przepraszam, że takie pytania postawiłem, ale mówię, może warto, bo ludzie są na pewno też ciekawi, jeżeli jasność, to jasność. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję. Proszę okazji, jeżeli mogę, to pozdrawiam rodziców. Nie znam rodziców, ale na pewno są dumni. I życzę panu, żeby pan zawsze służył prawdzie i tak bardzo, powiedziałbym, był takim politykiem, idealistą, jak byli tacy politycy. Byli w czasach, w Polsce mieliśmy takich polityków i wierzę w to, że rosną ci politycy i ujawnią się. Politycy, którzy nie idą na kompromis, nie kompromis interesów, przepychanki, gry, gierki, ale służenie prawdzie, służenie ideałom. A tym ideałem dla nas jest ojczyzna. Dziękuję. Szczęść Boże. Ludzie. Bóg zasłać.
Szczęść Boże. Proszę bardzo, panie pośle.
Bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi za te słowa. One są bardzo zobowiązujące. To prawda, ten czas pracy w Komisji Śledczej, zwłaszcza dla mnie jako młodego człowieka, polityka bez wcześniejszego doświadczenia politycznego, bo trafiłem do tego Sejmu po raz pierwszy, a wcześniej moja droga była nie tyle polityczna, co bardziej ekspercka, zajmowałem się zagadnieniami reformy prawa karnego. To był czas wielkiego wyzwania. To był czas, w którym też zdarzały się trudne chwile, pełne emocji, rozmaitych właśnie ataków, z którymi musiałem sobie radzić, ale to, co mi pomagało, to po pierwsze takie głębokie przekonanie, że podejmuję jakieś ważne dzieło, które służy mojej ojczyźnie, służy mojemu krajowi, służy prawdzie i to było, myślę, takie najważniejsze wewnętrzne wsparcie, jakie się odwoływałem w tych chwilach trudnych, też chwilach zmęczenia. Po drugie, no, ogromne znaczenie również miało okazywane często przez w większości nieznanych mi ludzi poczucie solidarności, słowa wsparcia, również modlitwa i z góry wszystkim tym, którzy tego rodzaju słowa, dobre słowo, modlitwę, modlitwą mnie wspierali, bardzo dziękuję. Dziękuję za to, co miałem okazję też usłyszeć wielokrotnie w Radiu Maryja. To były chwile, które bardzo, bardzo wzmacniały to przekonanie we mnie, że ta praca ma sens, służy jakiemuś celowi i u rozmaitych trudnych momentów, może nie zwątpień, ale takiego poczucia niemalże bezradności, bezsilności wobec układu, który wyłaniał się z przeprowadzonych dowodów, odrzucania wielu moich wniosków, ponawiałem rozmaite dokumenty, odrzucania wielu pytań, czy też, które chciałem zadawać, czy też brak zgody ze strony większości komisji na powoływanie niektórych świadków, o których się zwracałem. To jednak właśnie to przekonanie, te słowa wsparcia, to poczucie, że nie jestem sam, utwierdzają mnie w przekonaniu, że w tym dziele warto uczestniczyć i trzeba wykazywać odporność, trzeba wykazywać konsekwencje i determinację w dążeniu do poznania prawdy, jednocześnie zapominać o pokorze, bo nie poszedłem, czy nie trafiłem do tej komisji jakiegoś politycznego wyboru, nie po to, aby szukać laurów i zwycięstwa, ale po to właśnie, by ciężko pracować dla sprawy publicznej. Jeżeli ojciec dyrektor pyta o kwestię wynagrodzeń, to posłowie w Komisji Śledczej, przynajmniej wedle mojej wiedzy, mnie to dotyczy, nie otrzymali żadnych dodatkowych wynagrodzeń w stosunku do tych, jakie otrzymują wszyscy posłowie. Innymi słowy, każda z osób, która trafiła do Komisji Śledczej, otrzymywała takie same wynagrodzenie, jak wszyscy pozostali posłowie pracujący w Sejmie. To przynajmniej taką posiadam wiedzę i myślę, że tak właśnie było w przypadku wszystkich koleżanek i kolegów, którzy zasiedli w tej komisji, bo reguły wynagrodzenia są wspólne. Ojciec dyrektor pytał również o rozmaite naciski które poza tymi publicznymi mogłyby być na mnie wywierane. Znaczy, ja nie zaprzeczę temu, że w tej sprawie pojawiały się rozmaite głosy, słowa, listy, które zawierały tego rodzaju groźby w stosunku do mojej osoby, ale ja traktowałem je z dużym dystansem i kompletnie nie brałem pod uwagę w czasie swoich prac. Przeciwnie, im więcej inwektyw, im więcej napaści, im więcej gróźb, tym bardziej byłem przekonany, że to, co robię, jest słuszne, ponieważ skoro są tacy, którzy nie zawahają się odwoływać do tego rodzaju środków nacisku, grożenia rozwiązaniami najdalej idącymi, to znaczy, że są w jakiejś desperacji, sięgają po narzędzia, instrumenty, które są mi znane, które były wypróbowywane przez 45 lat PRL-u, ale które na szczęście w stosunku do wielu nie przyniosły spodziewanego efektu i nie złamały jakże wielu Polaków, którzy potrafili z otwartym czołem stawiać opór presji, przestępstwom i całemu aparatowi bezpieczeństwa i tajnych służb specjalnych. Dla wielu to się skończyło tragicznie. Te tragiczne konsekwencje działania, skoro już o tym mówimy, służb specjalnych z okresu PRL, zwłaszcza tych pierwszych lat PRL, dotknęły moją rodzinę. Bogaty o te doświadczenia, o ten przykład, byłem przekonany, że najgorszą rzeczą, jaka mogłaby być, to właśnie ulegać tego rodzaju jakimś szantażom, groźbom. Starałem się nie traktować ich poważnie i wydaje się, że to była właściwa postawa, postawa lekceważenia. Nie można bowiem dowartościować tych, którzy w desperacji, chroniąc swoje interesy bądź jakichś innych pobudek, sięgają do argumentu zastraszania, czy próbują wywierać tego rodzaju presję na posła, czy prokuratora, sędziego, policjanta, licząc na to, że ugnie się, złamie i w obawie o własne zdrowie, życie, nie będzie podejmował tego, co jest jego obowiązkiem. Mogę powiedzieć tylko tyle, że nie traktowałem tego rodzaju gróźb, które pojawiały się poważnie. Starałem się przechodzić nad tymi do porządku dziennego, uznając, że są one tylko i wyłącznie dowodem, że moja praca zmierza w właściwym kierunku, że prawda, jaką staram się odkryć, jest bolesna dla wielu, dla ludzi, z którymi bardzo wiele mnie dzieli, których system wartości jest bardzo odległy od tego, jaki ja uznaję.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani imię?
Kazimiera z Niepołomic.
Witamy, proszę.
Panie pośle, jestem pełna uznania dla pana, pełna podziwu. No, muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy było trudno, kiedy widać było zmęczenie, modliłam się, żeby Pan Bóg dodał Panu sił, żeby jednak Pana nie złamali. Chcę Panu powiedzieć, że potrafił Pan obronić z klasą dobre imię polskich prawników. Ja z największą rozkoszą powtarzam sobie i znajomym przy każdej okazji, że to młody prawnik, właśnie polski prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Panie pośle, oby więcej Pan Bóg dał takich ludzi, młodych, zdolnych. Naprawdę podziwiam Pana. Chciałam powiedzieć też, że ja sama nie sprawdziłam tego, ale wielu moich znajomych w rozmowach skarży się na to, że jak dzwoni na 913, żeby uzyskać adres do biura poselskiego pana posła, tak również się dzieje w przypadku pana posła Pęka. Informacja odpowiada, że nie figurują państwo w spisie telefonów. No to powiedzmy, no warto by było usunąć tą usterkę, jeżeli ona jest, a jeśli to są jakieś zabiegi, to warto by było też, bo jest to takie troszkę odcięcie, prawda, informacji o tak wspaniałym biurze. Przypuszczam, że pracownicy pana biura są na odpowiednim poziomie. No a czasem to można by dostarczyć jakieś materiały, czy powiedzmy z jakąś sprawą prosić pana posła o pomoc. No to tyle tylko, co mogę powiedzieć. Jeszcze raz podziwiam pana, podziwiam pana. I przyrzekam, że będę się modlić, żeby się pan rozwijał. I żeby się pan nie zmieniał. A jeśli to powiedzmy w kierunku dobra, żeby pana nie złamano, żeby nikt nie miał złych wpływów na pana.
Dziękuję panie Kazimierzu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję za modlitwę i za wsparcie, które jest tak potrzebne w życiu publicznym. Zwłaszcza, że przyjdzie nam i przychodzi nam na co dzień borykać się z tak wielkimi problemami, które dzisiaj stoją przed Polską. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z biurem poselskim, to ja tą sprawę i telefonem ja tą sprawę wyjaśnię. Być może tutaj zaszło jakieś nieporozumienie związane ze zmianą mojego biura adresu mojego biura poselskiego, dlatego że w tej chwili ono mieści się w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej 35. Natomiast numer telefonu, teraz pani podam, to jest 634-52-23, oczywiście 012. Natomiast oczywiście też sprawdzę w telekomunikacji w Krakowie, czy to jest jakiś problem, czy techniczny, czy też jakieś inne względy sprawiają, że nie można ustalić tego numeru. Dziękuję za tę informację również.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wczoraj pan doktor Dudek była audycja poświęcona reglamentowanej rewolucji. Ponieważ była reglamentowana rewolucja, no to mamy reglamentowaną demokrację teraz. I to są właśnie w czasie posiedzenia komisji, najlepiej było to widać, że są w dalszym ciągu równi i równiejsi. No dużym sukcesem było rzeczywiście przesłuchanie premiera Millera. Nie udało się niestety przesłuchać prezydenta Kwaśniewskiego, bo Kwaśniewski zlekceważył. To jest właśnie objaw lekceważenia demokracji, a on podobno jest demokratą. I tutaj, wie pan, Miśnik, tu w komisji okazało się, że Miśnik, który przecież chronił tę lewicę od 90 roku, został potraktowany przez lewicę jako, jak to powiedziała pani Staniszki, to go najbardziej podobno zabolało przez ordynacką, towarzyszy z ordynacji jako pożyteczny idiota. Bo rzeczywiście okazało się, że on w tej grupie chronił ich interesów, ale potraktowany został jak obcy, czyli zażądano od niego łapówki. I gdyby to się nie stało, to przypuszczalnie Michnik i Gazeta Wyborcza w dalszym ciągu by nie pisała, nie byłoby artykułów o korupcji, bo przecież Michnik uważał, że to są koszty transformacji, prawda? Korupcja to było o wiele wcześniej. Były takie przypadki, że ustawy sprzedawano, o czym pisał tam Bank Światowy i tak dalej. Ale ja jeszcze, wie pan, bardzo to ja nie chciałabym, żeby urzędnikami, wysokimi urzędnikami, Były takie osoby jak pani Jakubowska, która by szczerze mówiła o tym, że to są jej prawnicy. Ja już to takie, wie pan, takie, no może mniej ważne, ale świadczą mentalności tych osób, że to są jej prawnicy, to jest jej departament, jej coś tam, to nie są jej prawnicy, to nie jest jej departament, to są nasi prawnicy. Ci prawnicy również i w Sejmie, i w tych departamentach prawnych powinni służyć państwu, a nie pani Jakubowskiej. I ta mentalność tych towarzyszy z aparatu, oni uważają, że to jest ich państwo, ich urzędnicy, ich ustawy, ich pieniądze. Tutaj najlepiej to właśnie było widać. Niestety poziom magla co najmniej. Także bardzo dziękuję, że państwo z panem posłem Rokitą doprowadzili do tego, że właśnie poznaliśmy, jak ci urzędnicy się zachowują, że niewiele się różnią od właśnie, no mentalność tych ludzi, zresztą trudno zmienić, bo to są ludzie dorośli, więc bardzo trudno jest to zmienić. Dziękuję panu za pracę w komisji.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję. Otóż w pełni z panią się zgadzam w ocenie niestawienia się przed komisję prezydenta Kwaśniewskiego. Zgodnie z opinią większości konstytucjonalistów, którzy przedstawili swoje ekspertyzy komisji, nie było żadnych przeszkód formalnych, aby pan prezydent stanął przed komisją. Oczywiście komisja była gotowa okazać prezydentowi Kwaśniewskiemu jako głowie państwa należyty szacunek i na przykład udać się na przesłuchanie do Pałacu Prezydenta, ale nie ulega żadnej kwestii, że prezydent przed komisją powinien stanąć, tak, z przyczyn prawnych, ponieważ komisja wzywała nie prezydenta, ale wzywała obywatela Aleksandra Kwaśniewskiego, który jest prezydentem, jak i z przyczyn społecznych, bo od kogo jak od kogo, ale właśnie od pierwszego obywatela Rzeczypospolitej można i należy oczekiwać, by zrobił wszystko, aby pomóc rozwikłać jedną z afer, aby pomóc pokazać patologię, która związana jest z tą aferą. Tymczasem okazało się, że pan prezydent Kwaśniewski postawił się, zresztą nie po raz pierwszy, ponad prawem. Okazało się, że wcześniej przez kilka miesięcy dysponował bardzo ważnym dowodem, notatką, którą otrzymał w Sopocie od Lwa Rywina, w której ten opisywał pewne zdarzenia związane z jego spotkaniem z redaktorem Michnikiem i złożeniem propozycji korupcyjnej. I faktu tego w ogóle nie ujawnił ani prokuraturze, która wszczęła śledztwo, ani komisji śledczej. Dopiero kiedy zadenuncjował go niejako publicznie przed kamerami premier Leszek Miller, co miało miejsce w czasie tego konfliktu, jednego z wielu konfliktów publicznych, jaki zachodził pomiędzy premierem a prezydentem. I w konsekwencji tego konfliktu premier Leszek Miller powiedział, że prezydent dysponuje ważnym dowodem, ważną notatką w sprawie, której nie ujawnił. No, prezydent następnego dnia przesłał tą notatkę do komisji śledczej, a następnie do prokuratury. No i oczywiście to właśnie, co najistotniejsze, odmawiając przyjścia przed komisję, prezydent Kwaśniewski wyraźnie pokazał, że w Polsce są równi i równiejsi, lepsi i gorsi. Są tacy, którzy stoją ponad prawem i mogą sprzeciwić się woli konstytucyjnego organu, jakim jest Komisja Śledcza, i odmówić gotowości przyjścia przed ten organ konstytucyjny i odmówić pomocy w rozwikłaniu ważnej afery kryminalnej, ale też i afery politycznej i obnażeniu, pokazaniu tych nieprawidłowości, które przy okazji były przez komisję badane. Co do kwestii, którą pani chciała poruszyć, solidarności, złym tego słowa znaczenia urzędników ze skorumpowanymi przełożonymi. No, z całą pewnością mamy tutaj przykłady bardzo naganne, choćby słynnej pani Sokołowskiej z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która została przyłapana, to nie raz, na mówienie nieprawdy przed komisją, która bardzo lojalnie chroniła swoich mocodawców, tak pana sekretarza Czarzastego, jak i panią Jakubowską, która odmówiła nawet, to był jedyny taki przypadek, zesłaniając się zasłaniając się grożącą jej, czyli najbliższą odpowiedzialnością karną, odmówiła odpowiedzi na jedno z pytań, które zostały jej postawione. I to jest ten z całą pewnością negatywny przykład urzędnika państwowego, który swoją solidarność i lojalność wobec przełożonych stawia ponad obowiązujący porządek prawny, czyli uważa, że przełożony, który dopuszcza się przestępstw, jego interesy są ważniejsze niż interesy ogółu obywateli państwa, które przecież jako urzędnik powinien w pierwszej kolejności uwzględniać. Ale też na pocieszenia odwołam się do innego przykładu, bardzo pozytywnego, pani mecenas Szumilewicz, która to też zeznawała przed komisją, była legislatorką pracującą w trakcie opracowania ustawy w rządzie i nie uległa tej presji lojalności. To dzięki niej dowiedzieliśmy się o okolicznościach sfałszowania dokumentu rządowego, projektu ustawy, już po przyjęciu go przez Radę Ministrów, kiedy to zniknęły słowa lub czasopisma. To właśnie pani mecenas Szumilewicz bardzo precyzyjnie opisała zdarzenia, wskazując na osoby, które tego fałszerstwa się dopuściły. Jej zeznania były bardzo spójne, logiczne, zwięzłe, jej postawa bardzo godna przed komisją i tak bardzo, bardzo pozytywnie rysująca się w stosunku właśnie do zeznań choćby pani Sokołowskiej, czy innych pracowników Ministerstwa Kultury, którzy jawnie składali fałszywe zeznania pod odpowiedzialnością karną. No i biorąc pod uwagę, znaczy może nie biorąc tego pod uwagę, ale w tej chwili z całą pewnością muszą brać pod uwagę pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. Prawdopodobnie nie w tym Sejmie, nie przez ten, w czasie funkcjonowania tego rządu, kiedy prokuratura jest tak zainteresowana, by nic złego nikomu z uczestników tej afery się nie stało, ale już całkiem niebawem, kiedy będą nowe wybory parlamentarne, nowy rząd, nowy prokurator generalny, do tej sprawy z całą pewnością wróci się i te osoby, które składały fałszywe zeznania, również ci urzędnicy, którzy kryli przestępstwa swoich zwierzchników, muszą liczyć się z poniesieniem odpowiedzialności karnej. Ja oczywiście rozumiem solidarność polityczną, ale nie rozumiem, nikt nie będę akceptował solidarność w przestępstwie. Państwo musi reagować w takim wypadku w sposób zdecydowany, również po to, aby w przyszłości nie było naśladowców. I również państwo musi gwarantować bezpieczeństwo tym urzędnikom państwa, którzy zdecydują się naruszać ważne interesy, naruszyć układ i mówić prawdę. Przypomnę, że wobec pani mecenas Szumilewicz za to, że zeznała prawdę przed komisją, jej przełożeni na czele z panem Markiem Wagnerem wyciągali rozmaite konsekwencje służbowe. Wręcz została postawiona kwestia jej dalszego funkcjonowania na swoim stanowisku. Bardzo utrudniona jest jej codzienna praca. A w każdym razie w tym czasie, kiedy mieliśmy te informacje, tak właśnie się to przedstawiało. Została ukarana karami za to, że jako jedyna z tych wszystkich urzędników składających zeznania przed komisją zdecydowała się mówić prawdę, więc była karana za mówienie prawdy. I do tej sprawy też trzeba wrócić. I do tych, którzy dopuścili się tego rodzaju niegodziwych sankcji wobec uczciwej kobiety, która nie uległa presji swoich przełożonych i zdecydowała się mówić prawdę.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jan z Krakowa. Ja również, panie pośle, serdecznie gratuluję panu tej wytrwałości stalowych nerwów, bo rzeczywiście widziałem, jak pan przeżywał niektóre momenty, a szczególnie jak się sypały z ust wielkich, najwyższych urzędników rządowych, zera tak zwane, zera się sypały. I tu chcę powiedzieć, że ci urzędnicy wielkiej klasy doprowadzili dziś do tego, że prawie każdy minister jest posłem albo wybiera się po prostu z grona posłów, ministrów, czy zastępców, czy pierwszych stanów, czy tych podsekretarzy stanu w ministerstwie i w ten sposób zupełną parodię się czyni między z podziału władzy uchwałodawczej, wykonawczej, a już nie mówiąc o tym, co pan dobrze powiedział, również i władza sprawiedliwości, która powinna wymierzać jednym i drugim sprawiedliwość, działa pod ich kierunkiem. Ja chcę powiedzieć, że ja odbieram w tej chwili, patrząc na całość problemów, sprawę Rywina jako przedszkole, które oczywiście było nam potrzebne, jest wynikiem badania bardzo potężnego, wreszcie pokazano, że w Polsce można dojść do czegoś, jak chodzi o szukanie prawdy czy sprawiedliwości. No nie, sprawiedliwości nie otrzymamy, ale trochę prawdy się uchyliło, a przedszkole byłoby w nie jest tak całkiem dokładne, ponieważ ten przedszkolany, pytany uczeń zaczął się osłaniać różnymi, no po prostu niekulturalnymi zwrotami, mówiąc o ochlaju i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są dwie sprawy, które są przed nami, to znaczy Orlen, w podobnym stylu pan to dobrze scharakteryzował i to już jest gimnazjalny poziom, a poziom uniwersytecki i może taki właśnie już doktorancki z doświadczeniem takich odważnych prawników jak pan, to jest dla mnie w tej chwili najważniejsza sprawa niepublikowania w naszych, w ustawie, w dzienniku ustaw tej akcesji do Unii Europejskiej po to, by uniemożliwić posłom możliwość zakwestionowania tego przed Trybunałem Stanu. A na to zostało de facto 14 dni. W związku z tym pytanie, panie pośle, kto właściwie w Polsce jest odpowiedzialny za to, by w odpowiednim czasie taką publikację zarządzić i czy taka dymisja pana Millera w dniu 2 maja nie wiąże się z tym, co powiedział kiedyś ten Schröder, kanclerz Niemiec, nie drażnijcie ofiary, która sama pcha się w nasze ręce, zawierzcie mojej metodzie, a ja wam dostarczę wschodnie landy. Czy czasem ta ofiara w tej chwili nie idzie tylko po to, 1 maja na konferencję tak zwaną, prawda, łączenia się krajów dziesiątki do Unii Europejskiej, a potem chce się już zapowiada wycofanie się, tak jakby był z tego niezadowolony, czy nie chcąc ponosić odpowiedzialności. Ja uważam, że ten temat, przepraszam, choć krótko, chciałbym, żeby pan poseł naświetlił, bo to jest sprawa no wielkiej wagi dla tego okresu 2 tygodni najbliższych przed 1 maja. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób. Otóż warunkiem demokratycznego funkcjonowania państwa, praworządnego przy okazji funkcjonowania państwa, jest jawność i dostęp do wszystkich ważnych dokumentów, zwłaszcza takich dokumentów, które stanowią o umowach międzynarodowych, które wiążą się z decyzjami, takie jak związane z tej materii, o której pan pyta. Więc jeżeli jest tak, że jakieś istotne dokumenty z tego zakresu nie są udostępniane, nie są do publicznego wglądu, to z całą pewnością no, jest to nie tylko niepokojące, ale też i narusza ustawowy porządek prawny, jak sądzę, dlatego że obowiązuje u nas ustawa o dostępie do informacji publicznej i wszystkie kwestie, które są związane ze sprawami publicznymi, powinny być w dostępie, dostępne dla obywateli, którzy chcieliby sobie wyrobić na dany temat zdanie. To z całą pewnością, co do tej fundamentalnej zasady jawności, niezależnie od oceny tychże dokumentów, tego, co z nich wynika, stanowiska wobec tych decyzji, które zapadły, można powiedzieć, państwo polskie, moim zdaniem, w wielu fragmentach swojej działalności zbyt często chowa się za rozmaitymi tajnościami, ukrywa przed opinią publiczną, również przed swoimi funkcjonariuszami różne ważne informacje i dane, I tego rodzaju postawa, takie zachowanie, raz, że może budzić podejrzliwość, czasami uzasadnioną, czasami nieuzasadnioną, a dwa, że może też sprzyjać nieprawidłowościom. Praca Komisji Śledczej dlatego była dużą wartością, że odbywała się jawnie. Te wszystkie dokumenty, które zwykle są ukryte w pancernych szafach i nigdy nie trafiają na światło dzienne, zostały upublicznione. Każdy, kto chciał, mógł się z nimi zapoznać. Członkowie Komisji Śledczej mogli w oparciu o nie zadawać pytania. I to z całą pewnością jest też ważny wniosek dla funkcjonowania naszego państwa i dla tych zmian, które powinny zostać w Polsce wprowadzone, a mianowicie z całą pewnością potrzebujemy znacznie więcej jawności niż to ma miejsce dzisiaj. Trudno mi odpowiedzieć panu w szczegółach na temat kwestii, którą pan porusza i odpowiedzialności osób konkretnych za taki stan rzeczy. Z całą pewnością za publikowanie dokumentów związanych z akcesją europejską odpowiedzialny jest rząd, który tą akcesję przeprowadza. Natomiast mówiąc bardziej ogólnie na tle tych afer, jak afera Rywina, czy teraz rysująca się afera związana z Orlenem, bezpieczeństwem energetycznym państwa, tymi miliardami dolarów, które kryją się w jej tle, to zasadny jest wniosek, że sprawy te powinny, na ile to tylko jest możliwe, być jawne i dlatego też zasadne są wnioski o powołanie komisji śledczej, która mogłaby zbadać sprawy Orlenu. Nie tyle dlatego, że można liczyć na inne zakończenie niż to, które miało miejsce w przypadku afery Rywina. Raczej na inne zakończenie nie można liczyć, ponieważ układ sił politycznych w parlamencie jest taki, że osoby, które będą zainteresowane nie doprowadzeniem do odpowiedzialności karnej wysokich funkcjonariuszy państwa, dotyczyłoby to pewnie tak samo premiera, czy mogłoby dotyczyć premiera Leszka Millera, prezydenta Kwaśniewskiego, mają większość w tym Sejmie. I znowu ta większość prawdopodobnie w tej komisji, ja oczywiście tego nie przesądzam, chciałbym, żeby było inaczej, ale ta większość mogłaby zablokować skutecznie słuszne, właściwe, wyprowadzone z ustalonych faktów wnioski. Natomiast wartością też pracy tej komisji w sprawie Orlenu będzie jawność jej pracy, a w każdym razie w jakichś istotnych fragmentach jawność jej pracy, która mogłaby pozwolić nam wszystkim wyrobić sobie jednoznaczną opinię, czy mamy tutaj do czynienia faktycznie z tak poważnymi przestępstwami i co trzeba z tą sprawą zrobić. My powinniśmy być bogatsi o wiedzę i informacje. W tej chwili te informacje są takie bardzo wycinkowe, bardzo wyrywkowe i tym samym bardzo niepokojące. Mam nadzieję, że ta komisja zostanie możliwie szybko powołana, tak aby ta prawda w znacznie większym stopniu niż dziś była nam wszystkim dostępna. Więc reasumując, z całą pewnością problem braku jawności w Polsce, ukrywania rozmaitych dokumentów, czy to z przyzwyczajenia, złego przyzwyczajenia, czy to jeszcze ze względu z uwagi na stare regulacje prawne, które odbiegają od wymogu dzisiejszej rzeczywistości, czy to wreszcie z uwagi na jakąś złą wolę bądź niedopatrzenia mają miejsce, jest to poważny problem i temu problemowi trzeba starać się zaradzić poprzez właśnie jawność, poprzez domaganie się jawności, poprzez wyciąganie konsekwencji, jeżeli okaże się, że za ukrywaniem jakichś dokumentów, które powinny być jawne, stoją określone osoby i że robiły to one świadomi, z premedytacją, to na to są też i powinny być określone sankcje, by takie rzeczy się zdarzały możliwie jak najrzadziej, jeżeli w ogóle.
W Radio Maria gościem naszym jest pan poseł Zbigniew Ziobro. Temat, co dalej po aferze Rywin-Miśnik. Numer telefonu do naszego studia kierunkowy 056 Polska Północna 655-2355 dowodzi włącznie. Polska Południowa 655-2356 oraz numery dla zagranicy 655-2333 i 655-2366. będzie godzina 23. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Panie pośle, to, że SLD i inne partie, szczególnie lewicowe, są uwikłane w nieczyste interesy korupcyjne, to nie ulega wątpliwości. Polskę potraktowali przedmiotowo do swoich interesów. Niech się wstydzą ci, co głosowali na SLD lub mają zamiar głosować na jakąkolwiek partię powstałą z SLD, Unię Pracy, Platformę Obywatelską czy Samoobronę. Trochę jestem zdziwiony, że Michnik ogłosił w swojej gazecie, że Rywin przyszedł z propozycją korupcyjną do niego. Wiadomo, jakiej narodowości jest Michnik i prawdopodobnie takiej samej narodowości jest Rywin. Czy nie uważa pan, że to był spektakl zastępczy, żeby ludzie mieli czasu na dopytywanie się odnośnie traktatu z Unią Europejską? Bo być może to było innego rodzaju pranie mózgów, skoro i tak z tego nic nie wyszło. O czym ja już dawno niejednemu mówiłem, że z tego nic nie wyjdzie. Proszę o odpowiedź, tak? Dziękuję bardzo.
Pana imię?
Stanisław Storunia.
Storunia, dziękuję.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pojawiają się rozmaite interpretacje tych zdarzeń i tego, co miało miejsce, ale ja mogę postawić takie pytanie. Gdyby ten artykuł nie został opublikowany, gdyby nie została powołana komisja, gdyby komisja nie prowadziła jawnych prac, to czy bylibyśmy bogaci o taką wiedzę o naszej rzeczywistości, która pomaga nam oceniać tą dzisiejszą rzeczywistość, pomaga nam sądzić, robię sobie opinię na temat tych, którzy dzisiaj w Polsce rządzą, którzy kierują losami naszej ojczyzny. Czy moglibyśmy się godzić na taki stan rzeczy, że taka afera gdzieś tam miała miejsce i nie wyszła na światło dzienne, osoby zainteresowane bądź się dogadały, bądź nie dogadały i dalej załatwiały podobne inne ciemne interesy, czując się bezkarnie, śmiejąc się prosto w twarz tym wszystkim, którzy chcieliby, aby Polska była krajem uczciwym, krajem praworządnym. Mnie się wydaje, że z całą pewnością Sojusz Lewicy Demokratycznej, wszyscy ci, którzy na tym, czy na tej sprawie stracili, nie tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej, również inne środowiska, premier Leszek Miller, pani minister Jakubowska, pan Robert Kwiatkowski, no wszystkie te osoby byłyby zainteresowane, aby ta sprawa nie wyszła na światło dzienne. Aby kwestie związane z polskimi mediami, z kształtem i porządkiem polskiego rynku medialnego, sprawy o ogromnym znaczeniu dla polskiej demokracji, dla przyszłości naszej ojczyzny, zostały ukryte pod korcem i ostatecznie załatwiane po myśli tych, którzy prędzej czy później mogliby się dogadać, czy w innej konfiguracji dogadać i przeprowadzić zmiany, czy to w ustawach, czy później zmiany kapitałowe wedle własnego widzimisia, wedle własnego interesu, na pewno nie wedle interesu publicznego. Moim zdaniem wszyscy powinniśmy być zainteresowani, aby tego rodzaju afery były wyciągane na światło dzienne. Aby osoby, które dopuszczają się tego rodzaju korupcyjnych, przestępczych, aferalnych praktyk, nie czuły się zupełnie bezkarne. Proszę zwrócić uwagę, to prawda, że komisji nie udało się poprzez właśnie to skandaliczne głosowanie na wieńczące jej pracę, nie udało się doprowadzić w tej chwili do odpowiedzialności karnej czy odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu poszczególnych osób, których przestępcza działalność, moim zdaniem, w świetle ustaleń komisji nie budzi wątpliwości, ale dzięki tej jawnej pracy komisji udało się wyegzekwować inną odpowiedzialność, mianowicie odpowiedzialność polityczną, a poniekąd też odpowiedzialność moralną. przez te ostatnie 14 lat politycy, którzy dopuszczali się rozmaitych afer i wiele z nich niestety nie ujrzało światła dziennego, nie ponosili żadnej odpowiedzialności, ani prawnej, ani politycznej, ani moralnej. Wiemy, że wiele przedsiębiorstw zostało za bezcen sprzedanych, wiemy o całym procesie uwłaszczenia nomenklatury, wiemy o nawet ukutej ideologii, w myśl której 1 milion dolarów można i należy ukraść. Wiemy o tworzeniu gigantycznych fortun i majątków ludzi, które to majątki trudno uzasadnić pomysłowością tych osób, ich zmysłem do pomnażania kapitału, a raczej właśnie niestety układami, układzikami, załatwianiami tego rodzaju spraw i w taki sposób, jak to było widoczne w aferze Rywina. No i z całą pewnością rodzi się pytanie, czy polska opinia publiczna powinna być żyć w niewiedzy, nie dysponować informacjami, że takie fakty miały miejsce, a później godzić się, że osoby, które brały w nich udział, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Czy też przeciwnie, powinniśmy robić wszystko, co jest w ramach naszych możliwości, czasami ograniczonych, jak się okazuje, by te sprawy pokazać, by je poznać i by w przyszłości, bardziej lub mniej odległej, doprowadzić do odpowiedzialności, również odpowiedzialności prawnej. Myślę, że wartością, o czym już mówiliśmy, pracy Komisji Śledczej, było nie tylko pokazanie pewnego wycinka trudnej, bolesnej prawdy o polskiej rzeczywistości, o stanie moralnym polskich części elit politycznych, o ich stosunku do prawa, ale też wartością było wyegzekwowanie owej odpowiedzialności politycznej. No bo nie jest rzeczą przypadku, iż Sojusz Lewicy Demokratycznej, który dysponował poparciem blisko 40%, no dzisiaj jest partią, która według niektórych sondaży w ogóle nie wchodzi do parlamentu. To prawda, że ci ludzie w tej chwili się podzielili i szukają jakichś rozwiązań zastępczych, dzieląc się, udając, że to już jest jakaś nowa partia, która nie ma nic wspólnego z tym, co działo się przez ostatnie 2 lata w Polsce.
Nowe idee, nowa uczciwość.
No właśnie, to są takie pozory, które jednak przecież są widoczne jak na dłoni. Nie są zresztą pomysły udane, jak na to wskazują też wyniki badań. Polacy, polska opinia publiczna nie dała się oczarować. Te prognozy, które gdzieniegdzie pojawiały się, że to nowe ugrupowanie ma szansę pozyskać te 30% poparcia, spełzły na niczym. Okazały się tylko i wyłącznie czczą gadaniną. I dobrze tak się stało, bo nikt chyba tutaj nie da się oszukać, że to jest jakaś nowa jakość, to są inni ludzie, że nie ponoszą nieodpowiedzialności za to, co działo się za czasu rządu Leszka Millera. Ale wracając do istoty pytania, otóż moim zdaniem powinniśmy być zainteresowani ujawnianiem wszelkich nieprawidłowości, ujawnianiem afer, zwłaszcza w tak newralgicznych sferach, jak sfera kształtu polskich mediów. Nie muszę przekonywać nikogo, że przecież to, jak wyglądać będzie porządek medialny, czy będzie on podporządkowany jakimś grupom interesów, czy też będzie on gwarantował w miarę pluralistyczny kształt mediów, ma niebagatelne znaczenie dla tego, co będzie się dziać w naszym kraju. No, to jest sprawa fundamentalna moim zdaniem. Dlatego bagatelizowanie tej afery, tego, że została ujawniona i tej prawdy, którą poznaliśmy, jest z całą pewnością pomyśli grupy trzymającej władzy, pomyśli tych wszystkich grup interesów, które chciałyby w cieniu gabinetów załatwiać swoje interesy, interesiki kosztem nas wszystkich, kosztem dobra publicznego. Tak samo jak nie pomyśli zapewne pana premiera, pana prezydenta czy pana Kulczyka jest ujawnienie tych zakulisowych działań związanych z bardzo ważną spółką Skarbu Państwa, z Orlenem, i kiedy na wierzch wychodzą przestępcze działania, które mogą być w tle tych decyzji, za którymi z kolei idą kontrakty sięgające rzędu miliardów dolarów, decyzji, z którymi wiąże się bezpieczeństwo energetyczne polskiego państwa, no to z całą pewnością ujawnienie tych faktów uderza w jakieś interesy. Są osoby, które byłyby zainteresowane, aby o tej sprawie zapomnieć, aby przedstawić je jako tematy zastępcze, ale to nie są tematy zastępcze. Jeżeli my uważamy, że korupcja, że tworzenie się patologii oligarchii w naszym kraju jest złem, które ciąży na stanie naszego państwa, które żeruje na polskim państwie, które prowadzi i prowadziło przez ostatnie 14 lat wielokrotnie do wyprzedaży za bezcen, a nawet wprost kradzieży mienia publicznego wielkiej wartości, to z całą pewnością są tacy, którzy będą chcieli przedstawiać ujawnianie tego rodzaju afer za jakieś tematy zastępcze. Natomiast my nie możemy zwieść jednak takim argumentom. Jestem przekonany, że pan, który dzwonił, nie ma takich intencji, by te problemy czy afery ukrywać, ale właśnie przyjął za dobrą monetę taką argumentację, iż lepiej żyć w niewiedzy, nie wiedzieć, że państwo jest rozkradane, nie wiedzieć, że ktoś konstruuje sobie ustawę o mediach, która pozwoli mu czerpać ogromne korzyści i narzucać pewien kształt informacji, w sferze publicznej zgodny z przekonaniami tychże grup interesów. Ja cieszę się, że to się nie udało. Ja cieszę się, że te sprawy wyszły. Cieszę się, że pracowała komisja śledcza. Tak samo jak cieszę się, że są ujawniane patologie związane z tak zwaną aferą Orlenu. Wolałbym rzecz jasna, aby takich spraw w ogóle nie było, no ale skoro one są, to lepiej, żebyśmy o nich wiedzieli, mogli na to zareagować, mogli się przeciwstawić złu jeszcze większemu, które może nastąpić, niż byśmy żyli w niewiedzy i udawali, że kiedy o sprawach zaczyna się mówić, to są tematy zastępcze. Taki sposób myślenia sprawił, że przez 14 lat niestety wiele afer przeszło gdzieś poza naszą wiedzą, naszą świadomością i znaleźli się taka wąska grupa beneficjentów, która kosztem większości polskiego społeczeństwa doszła do ogromnych pieniędzy. Właśnie załatwiając się gabinetów rozmaitych interesów, nie dzięki własnej przedsiębiorczości, inwencji, pomysłowości, bo taka jest zawsze pożądana i taką należy zawsze wspierać, ale dzięki właśnie układom interesów, korupcji, spotkaniom w cieniach gabinetów. I takie sprawy trzeba i ujawniać, i trzeba badać. A w dalszej konsekwencji, co jeszcze w Polsce nie miało miejsca, trzeba wobec osób, które dopuszczały się przestępstw, wyciągnąć konsekwencje. To się jeszcze nie stało, ale ufam, że tak się stanie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
I będzie uchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Wojciech z Warszawy. Ja dzwonię do pana posła Ziobro, bo podczas poprzedniej rozmowy na terenie Radia Maryja, kiedy pan Ziobro wystąpił, miałem przyjemność rozmawiać, a że sam jestem ofiarą korupcji, bo pracowałem w Urzędzie Gminy Warszawa, Centrum Wydziału Kontroli, zastępowałem pułkownika Konstantego Miodowicza i padłem ofiarą strasznej korupcji, która jest opisywana teraz w prasie ze strony pani Ludwiki Wujec i pana Piskorskiego. A pan Miodowicz jeszcze dołożył mnie w sądzie w obronie pani Ludwiki Wujec. A teraz występuję jako świątobliwy obrońca sprawiedliwości w Komisji Specjalnej w Sejmie. Ale zmierzam do czego innego. Zmierzam do tego, że kiedy oglądaliśmy komisję na początku, to było wielkie zainteresowanie i wierzyliśmy, że komisja doprowadzi do obiektywnego rozeznania i do prawdy. Czym dalej, tym malało zaufanie do wszystkich polityków występujących w komisji. Pan Ziobro na początku był gwiazdorem, potem pan Rokita. Ja osobiście bardzo dopingowałem pana Ziobro na początku, potem pana Rokitę. Tylko w pewnym momencie ja i inni widzowie zaczęli zastanawiać się, czy członkowie tej komisji służą prawdzie i rozeznaniu prawdy, czy służą swoim interesom politycznym, swoich grup politycznych.